Drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym mówić na temat sądu. Co za temat? Co za temat? Pastor będzie mówił na temat sądu. Na temat sądu i na temat światła. Ale chciałbym mówić na temat sądu, który jest drogą do życia. Czy wiecie może, co jest zapisane w Ewangelii Jana w 3 rozdziale i 17 wierszu? Ja też nie znam tego na pamięć, nie potrafiłbym zacytować. Ale przeczytajmy od 17 do 21. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, by sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość albo światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Naturalną skłonnością człowieka jest ukrywanie złych czynów. Jest ukrywanie tego, co człowiek źle zrobi, złego postępowania. Ma taką skłonność często, aby nawet się wypierać tego albo zagłuszać to w sobie. Czasem odmawia wzięcia odpowiedzialności za to, co zrobił złego, co powiedział złego, jak zachował się źle. Czasem skutkuje to brnięciem w jeszcze większe zło, w jeszcze coś gorszego. Sąd najbardziej nam się kojarzy z wydawaniem wyroków. Z wydawaniem wyroków. I to wyroków skazujących. Sąd najbardziej kojarzy nam się z wymierzeniem kary. Sąd kojarzy się z tym, że ktoś zrobił coś złego, popełnił przestępstwo, znalazł się w sądzie i wymierzono mu karę. Karę grzywny, karę robót publicznych albo karę więzienia. Kiedy czytamy lub słyszymy o Bogu i o sądzie, o wszechmocnym Bogu i o sądzie, to zazwyczaj myślimy o potępieniu i o karze. O potępieniu i o karze. Światło ma różnorakie dobroczynne działanie. Różnorakie dobroczynne działanie. To światło, no, mamy dzień, więc ono sprawia, że dodaje takiego poczucia, dobrego poczucia, kiedy jesteśmy tutaj. I generuje jakieś ciepło, ale jego nie odczuwamy. Natomiast to światło, które jest tam w górze, oprócz tego, że sprawia, że wszystko widzimy wyraźnie, daje ciepło i ma jeszcze wiele takich innych funkcji, dobroczynnych funkcji. A na tym polega sąd, że światło przyszło na świat, Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. W Biblii, w Bożym Słowie, szczególnie myślę tutaj o Nowym Testamencie, znajdujemy różne rodzaje sądów. Różne rodzaje sądów. Jezus mówi, na przykład w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, nie sądźcie. Czyli jaki sąd nie powinien mieć miejsca, jeśli chodzi o mnie, o ciebie? Tu jest mowa o sądzie czyjegoś serca, którego nie widzę, którego nie znam, którego intencji, motywów nie jestem w stanie ocenić właściwie albo w ogóle ocenić, czyli osądzić. Czyli osądzić. Czasem przypisujemy komuś jakieś intencje, on coś powiedział, jakoś się zachował, albo coś do nas doszło, coś usłyszeliśmy o kimś i tworzymy sobie jakiś obraz i myślimy sobie, to tak musi być. Czasem idziemy do tego kogoś z tym, się okazuje, że rozmijamy się z prawdą, chociaż święcie jesteśmy przekonani i nawet temu komuś tam wciskamy, że tak jest, że tak to z nim jest, on to tak zrobił i zrobił to dlatego i dlatego i dlatego. Pan Jezus mówi, nie róbcie tego, nie sądźcie. Jeżeli tego nie będziecie robić, inni w stosunku do was także tego nie będą robić. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. W zborze w Koryncie pojawił się taki pewien rodzaj przeteczeństwa i Paweł, kiedy o tym usłyszał, w liście do nich skierowanym zareagował bardzo jednoznacznie. Mówi, powinniście osądzić tego człowieka. Ale ponieważ wyście tego nie zrobili, nawet tam mówi do nich, bo wzbiliście się w pychę, ja już go osądziłem. Także musimy rozumieć te sądy. Nie możemy tylko się powołać na Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, tam jest napisane, nie sądźcie i my nic nie robimy. Musimy rozumieć, są różne te sądy. Paweł tam zareagował. No i niejako zobowiązał wierzących w Koryncie, w tym zborze, tam, gdzie pojawił się ten problem, ten grzech przeteczeństwa, aby oni także razem z nim zareagowali. Jest sąd nad samym sobą, drodzy bracia i siostry. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian w 11 rozdziale i mówi tak. Gdybyście osądzali samych siebie, nie bylibyście sądzeni przez Pana. Czyli jest dobrze wejrzeć w siebie. Dzisiaj nie będę rozwijał tego tematu, ale musimy tu mieć taką mądrość, trzeźwość, Bożą łaskę. Wiecie, bo niektórzy tak osądzają siebie, że zamiast być widoczna na ich twarzach radość zbawienia, a w ustach wdzięczność dla Pana, oni ciągle są przygnębieni, bo nie dostają do jakichś standardów. Bo ciągle siebie sądzą, nie? I ciągle tam coś znajdują. Zawsze będziesz znajdował. Ale kiedy tam coś się odzywa, kiedy coś widzisz, nie lekceważ tego. Czyli kiedy zrozumiałeś, nie, doszło do ciebie, że zrobiłeś coś źle, powiedziałeś coś źle, trzeba z tym zrobić porządek. Jaki porządek? Panie Jezu, powiedziałem to i to, przepraszam. No i czasem może i kogoś musimy przeprosić, przyjąć oczyszczenie, przebaczenie i radować się Bożym życiem. Amen? Bo jeżeli nie my, to kto? Na tej ziemi ma się radować. Jak jeżeli nie dziedzice Bożego Królestwa, przyszłości, którzy już doświadczają Bożego pokoju i zostali obmyci krwią Pana Jezusa Chrystusa. Ale tam jest też sąd przez Pana. Gdybyście sami siebie osądzali, nie bylibyście sądzeni przez Pana. Bywa, że Pan nas sądzi, bo pewne rzeczy do nas nie docierają. Może ktoś zaniedbał życie duchowe. Może jest jakimś lekkoduchem, jest jakiś nonszalancki. Pewne rzeczy nadinterpretuje i w ogóle nie zwraca na swoje życie uwagi. I wtedy, ponieważ Pan miłuje każdego, przychodzi i sądzi. A tam jest to rozwinięte. Co to oznacza? Że wychowuje. Stosuje odpowiednie środki, aby tego drogiego, to drogie swoje dziecko postawić do Bożego pionu. Do Bożego pionu. Amen? Amen. I to jest błogosławieństwo. I to jest błogosławieństwo. Ale jest jeszcze sąd, to już przyszłość, przed tronem Chrystusowym. Jest sąd ostateczny, także jest więcej tych sądów, o których nam mówi Boże Słowo. Światło idzie przed sądem. Światło idzie przed sądem, albo można powiedzieć, że światło jest także sądem. Że światło jest także sądem. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma mieszkanie albo dom i tam ma taki pokój gościnny, dość duży, a w tym gościnnym pokoju jest duże okno. I to okno jest skierowane na południe. I sprząta, odkurza. Wczoraj to robił. Odkurza, odkurzaczem. Nie? Proch lubi się zbierać. I tam troszkę jakichś drobnych śmieci. Poodkurzał, a było pochmurno. Było tak, wiecie, jak czasem jest i tak czujemy się. I tak było. Tak było pochmurno. No i robił to do południa. Odkurzył wszystko super, ekstra posprzątane. Ale chmury się rozproszyły. Wyszło słońce. Wyszło słońce. Zaświeciło przez to duże okno. Tam były ładne meble. Już tak odpoczywa, siedzi na fotelu, patrzy. Ale tam jeszcze jest proch. Tam jeszcze jest proch. Coś to nie zrobiłem do końca tak trzeba. A odkurzałem tam. Odkurzałem. Bierze jakąś wilgotną szmatkę i czyści. Czyści. Światło. Światło. Drodzy bracia, drogie siostry, sąd to po prostu stwierdzenie, jak jest naprawdę. Wiecie? Przyszło światło słoneczne, sprzątający swój pokój gościnny, był przekonany, że ma czyściutko. Ale naprawdę tak nie było. Bo kiedy przyszło więcej światła, to się okazało, no, jeszcze trzeba poczyścić, jeszcze trzeba poczyścić. Tak więc są to stwierdzenie, jak jest naprawdę, i konsekwencje wynikające z tej prawdy. Z tej prawdy. I teraz chciałbym zwrócić waszą uwagę na dwie takie postacie, czy postaci, jakoś to tak mówią, raz tak, raz tak. Bardzo dobrze znane wam, mi, nam, na Saula z Nowego Testamentu i Piotra też z Nowego Testamentu. 9 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich opisuje spotkanie Jezusa z Saulem na drodze do Damaszku. Tutaj moglibyśmy może takie rozróżnienie zrobić, że Saul był człowiekiem nienawróconym, był człowiekiem niewierzącym, nie był Bożym dzieckiem. Natomiast kiedy przejdziemy do Piotra i do tego momentu, który będę chciał przywołać, myślę, że jego sytuacja już była inna, jego status, to kim był już nie w tym miejscu, co Saul. I tam czytamy, że Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana. To jest Saul, to jest jego serce. Nie wiem, czy można dosadniej przedstawić, jak brudne było serce Pawła, chociaż on, czy Saula, no, nazywałem później Paweł, Saula, chociaż on wtedy myślał zupełnie o sobie inaczej. Zupełnie o tym wszystkim, co robił, ale nie na tym chciałbym się skupić. Dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu, czyli zabicia tych sekciarzy, tych odstępców. Taki był stan serca Saula. To była ciemność. Tam była ciemność. To była ciemność. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Światłość z nieba przyszła, aby spotkać się z ciemnością. Światłość przyszła, aby spotkać się z ciemnością. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jaki był rezultat spotkania światła, światłości z nieba z ciemnością? Saul upadł na ziemię, tak bym to określił, że Jezus Chrystus przyszedł w taki mocny sposób do Saula i on upadł, ale także widzę tutaj, że kiedy było to spotkanie światłości z ciemnością, efekt był taki, że Saul spadł i upadł na ziemię i usłyszał głos Pana i zapytał, kim jesteś, Panie? Także nawet taki człowiek w takim stanie może usłyszeć Boży głos. Usłyszał głos Pana. I zaczął drżeć, bać się i powiedział, Panie, co chcesz, abym zrobił? I w tym momencie, kiedy upadł, kiedy usłyszał ten głos, kiedy on mówił do Jezusa, przestał widzieć. Boże Słowo mówi tak, pierwszy rozdział Ewangelii Jana, łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Łaska Jezusa Chrystusa, Boża łaska sprawiła, że światłość, on sam przyszedł do Saula i osądził jego serce. Osądził jego życie. Czyli w tym momencie i myślę przez te kolejne 3 dni, kiedy zaprowadzono ślepego czy oślepionego Saula do Damaszku, i tam jest powiedziane, że się modlił, że nic nie jadł, nic nie pił, może i niewiele spał, aż przyszedł do niego Ananiasz i Ananiasz, uczeń pański, wypowiedział już słowa, gdzie widzimy, że Saul uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i stał się Pawłem, nowym człowiekiem. Osądził jego serce. Saul myślał, że dobrze robi, że co do gorliwości tam mówi prześladowca Kościoła. Ale przyszła światłość, przyszedł Jezus i pokazał, jak jest. Sąd, który prowadzi do życia. Światło, które daje życie. Jest nie tylko sądem, ale jest życiem. Światło, które daje życie. I to światło przyszło, aby Saul poznał, kim jest naprawdę, aby poznał, kim jest Jezus i co uczynił dla niego przez swoją śmierć na krzyżu Golgoty. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości, światła i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Nie uciekaj od światła. Nie uciekaj od światła, które jest sądem, bo ono prowadzi do życia. Bo ono prowadzi do życia i prowadzi do wiary w Jezusa Chrystusa, o którym jest powiedziane, kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Nie będzie potępiony. Światłość świeci w ciemności. Ciemność jej nie przemogła. Mogą być w moim czy twoim życiu jakieś obszary ciemności, jakieś grzechy, jakieś złe przyzwyczajenia. Ale już jest światłość, już jest Jezus w twoim i w moim życiu. I jest powiedziane, że tej światłości ciemność nie przemogła. Także nie bójmy się tego światła, bo on nie ustanie, jeżeli tylko my nie będziemy ustawać, aż nie doprowadzi w twoim i w moim życiu do pełni zwycięstwa. Drogi bracie, droga siostro, abyś cudnie wyglądał, kiedy staniemy przed nim jako oblubienica Chrystusowa. I on już to czyni teraz, dzisiaj, w tym momencie, kiedy dociera do twojego serca przez Ducha Świętego Boże Słowo. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do uczniów, wy wszyscy, i tu właśnie przechodzimy do Piotra. On już był w innym miejscu. Powiedział do uczniów, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Następnie Jezus powiedział do Piotra, zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Na to Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Piotr w tym momencie nie do końca wiedział, jakim jest naprawdę. I myślę, że mało wiedział, a w niektórych aspektach w ogóle nie wiedział, nie rozumiał, to tam wyraźnie nam Boże Słowo mówi, kiedy czytamy uważnie, co Jezus do nich mówił o swojej śmierci. Gdzie on miał inne, oni mieli inne wyobrażenie, więc Piotr tutaj mówi pewne rzeczy i tak chyba do końca, no, Chociaż mówił szczerze, jego serce kochało Jezusa, jego serce pałało dla Jezusa i on poszedł za Jezusem, ale właśnie był w drodze, był w procesie. W tym procesie przemiany z rybaka ryb w rybaka ludzi. Pan Jezus mówił, powiedział do niego, uczynię cię takim. I on był w tym procesie. Choćbym, powiedział Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. I nie tylko Piotr. Tam jest powiedziane, tylko Piotr jakby jest tak wyciągnięty. Może był najgłośniejszy, najenergiczniejszy. Może, no, Piotr taki był. Ale tam jest i wszyscy, także to, wiecie, oni tam wszyscy, tak, my będziemy z tobą, Panie Jezu, my się nie zaprzemy i tak dalej. I kiedy pojmano Jezusa, zaprowadzono go do pałacu arcykapłana, Piotr znalazł się na dziedzińcu tego pałacu, najpierw służąca, a potem dwaj inni ludzie powiedzieli do niego, że był z Jezusem. I Piotr zapewniał, że nie zna go, że nie był z nim. Tam w jednej z Ewangelii jest powiedziane, że nawet się zaklinał, więc wypierał się Jezusa bardzo. I kiedy stało się to po raz trzeci, tak jak Pan Jezus powiedział, zapiał kogut. I Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra, i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł, zanim kogut dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Przyszedł z sądy. Przyszło światło do serca, do życia Piotra, jak jest naprawdę. Jak jest naprawdę. Tak się zaprzeć Pana Jezusa, to mała rzecz, to błahostka, czy poważna rzecz, to mały grzech, czy duży grzech. Jak byście to ocenili? Źle zrobił? Bardzo źle zrobił? Okropnie zrobił? Niedopuszczalnie? Po takim czymś, Piotrze, to już nie wiem. Przyszło światło, przyszedł sąd. I Boże Słowo mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne i tak dalej, który to jest chyba drugi list do Tymoteusza 3,16, czyli nie ma tu nic przypadkowego. Jest to, co ma być, a tego, czego nie ma być, to tu nie jest. Możemy się zgodzić z tym, drodzy bracia i siostry? Czyli chcę nawiązać do tego, co dzieje się dalej. Co dzieje się dalej z Piotrem? Co czyni Bóg w jego sprawie? Bo wiecie, uczę się tego, myślę, że wszyscy się tego uczymy. Tak jak Pan Jezus się z nim obchodzi, podchodzi do tego, to jeszcze do końca nawet nie jestem w stanie tego zrozumieć. Wiecie? I tu jest właśnie ten sąd, ten Boży sąd, który prowadzi do życia, to światło i zachęcają mnie, abym... To nie zawsze jest takie proste, wiecie, kiedy to się dzieje, bo to jest coś przeciwnego, wiecie, to jest coś, grzech, zło, jakieś złe przyzwyczajenie, coś, jakieś złe emocje, to jest coś przeciwnego temu Bożemu światu, temu Bożemu życiu, to jest coś przeciwnego, ale jesteśmy uczestnikami Ewangelii, dobrej nowiny, która pobudza nas do tego, abyśmy nie szli od światła, ale zawsze do światła, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Aby świat był przez Niego zbawiony. No i prześledźmy szybciutko, czas nam tak leci. Prześledźmy szybciutko, jak to było z Piotrem. Tak więc pierwszego dnia, wcześnie rano, po sabacie, kiedy Jezus został ukrzyżowany, Jego ciało zostało złożone w grobie, kobiety przyszły i do uczniów i powiedziały, że grób jest pusty. Pobiegł więc Piotr do grobu z drugim uczniem i zastał grób pusty. Tak kobiety powiedziały. Czyli tu się zaczyna też cały proces, no myślę, że najpierw zamieszania wielkiego, niezrozumienia w ogóle, co się dzieje. Myśleli, że już jest koniec, że to smutni byli, bali się, zamknęli się. Zaczyna się cały taki proces. Później Jezus dał się poznać Marii Magdalenie i ona przyszła do uczniów i powiedziała, że widziała Pana. Jest powiedziane, że nie uwierzyli. Kobietom uczniowie nie uwierzyli. I później tego samego dnia, w dzień zmartwychwstania, pierwszy dzień po sabacie, wieczorem, kiedy uczniowie byli zamknięci z bojaźni przed Żydami, mówi nam Boże Słowo, Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich: pokój wam. I miejmy tutaj gdzieś ciągle to, że tam jest ten Piotr, który 3 dni wcześniej zaparł się Pana Jezusa. Zaparł się. Ale kiedy się zaparł, tam jeszcze było to spojrzenie Jezusa. I Piotr sobie przypomniał słowa Jezusa i gorzko zapłakał. Zobaczył, jak jest. Jest powiedziane, że uczniowie się uradowali. I coś więcej tam się stało, to czytamy w Ewangelii Jana, tchnął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego. I po 8 dniach znowu, myślę, że to było w Jerozolimie jeszcze, po 8 dniach znowu byli razem, wcześniej nie było Tomasza, później był Tomasz, znowu byli zamknięci i Jezus znowu przyszedł, stanął pośrodku z nich i powiedział: pokój wam. I po raz trzeci ukazał im się, kiedy byli nad Morzem Tyberiackim, albo inaczej mówiąc Jeziorem Galilejskim. Piotr i inni uczniowie z nim poszli łowić ryby. Znamy dobrze, myślę, wszyscy tą historię. Łowili w nocy. Przez całą noc nic nie złowili. I znowu, kiedy patrzę, jak Jezus im się objawia i wcześniej, i tutaj, jak niesamowicie względem nich postępuje, bo przez całą noc nic nie złowili, byli zmęczeni, głodni, bez ryb, którymi mogliby się najeść, prawdopodobnie zniechęceni. I rano Jezus stanął na brzegu i zapytał, czy mają co jeść. Po ich odpowiedzi, że nie mają, powiedział, by zapuścili sieć po prawej stronie łodzi. Wiecie, dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę, oczywiście te cuda mają tam swoją wymowę, ale to podejście Jezusa do uczniów. Tym i do Piotra. Bo podejście Jezusa tam, w tej historii, do uczniów i do Piotra, to drogi bracie, droga siostro, moi drodzy, to samo podejście Jezusa do ciebie, do nas dzisiaj. Zapuścili tą sieć po prawej stronie łodzi. Nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. I wtedy Jan rozpoznał, na początku go nie rozpoznali, że to Pan, że to Jezus. I powiedział to do Piotra. I też niesamowite, że Piotr, wiecie, rozebrał się, czy ubrał się chyba, tak to było, ubrał się, rozebrany był, ubrał się i wskoczył do wody i popłynął, ale nie popłynął w odwrotnym kierunku ze wstydu, tylko na ten brzeg, gdzie był Jezus. Bo to jest sąd, który prowadzi do życia. To jest światło, które daje życie. I Boże Słowo nas zachęca, abyśmy i każdy człowiek tak czynili, bo to nie jest sąd ku śmierci, ale ku cudownemu życiu, które daje tylko Bóg, Jezus Chrystus. Tak więc Piotr przepłynął do brzegu, gdzie był Jezus. Gdy wyszli na ląd, na rozpalonym już wcześniej ognisku była ryba i chleb. Była ryba i chleb. Jezus tak im się objawił i to wszystko dla nich zrobił. Oni byli, całą noc łowili, nic nie złowili, nic nie mieli do jedzenia, byli zmęczeni. Może jeszcze i jakoś tak psychicznie byli zmęczeni, bo ciągle nie w pełni rozumieli, co się dzieje. Gdy chodzi o Jezusa, o wszystko, co się stało, 3,5 roku chodzili z Nim, teraz zmartwychwstał, ale dopiero jakoś to do nich dochodziło. I Jezus zaprosił ich na śniadanie i sam osobiście podał im chleb i rybę. Potem powiedział do nich, przynieście jeszcze tam z tych złowionych więcej. I następnie rozmawia z Piotrem. No, to był Pan Jezus, więc na pewno czas był idealny. Rozmawia z Piotrem. Dobrze się tego uczyć od Jezusa, tego idealnego czasu, kiedy emocje buzują. Muszę jej powiedzieć, co tak się zachowuje, to robi i tak dalej. Już tego znieść nie mogę. No może tak się zachowuje, że znieść nie można, to jest możliwe, ale może trzeba czekać na ten Jezusowy czas, który tutaj właśnie miał miejsce. Bo Piotr też się tak zachował, że tego by znieść nie można, ale Pan Jezus to zniósł, to mało powiedziane. To niedobrze powiedziane. I Pan Jezus porozmawiał z Piotrem i już będę kończył za moment. I przeczytajmy, chociaż znamy tą rozmowę, ale przeczytajmy ją jeszcze raz. 21 rozdział Ewangelii Jana od 15 wiersza. Gdy więc spożyli śniadanie, po śniadaniu troszkę odpoczęli, najedli się, tak. Tych ryb było 153, więc już byli spokojni. Jesteśmy zaopatrzeni, jest zapas, wszystko jest. I wtedy Jezus rzekł do Szymona, Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż oni, ci wszyscy, którzy też się tak zapierali, a ty chyba najbardziej energicznie. Rzekł mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. Rzecze mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie. I odpowiedział mu, Panie, ty wszystko wiesz. Panie, ty wszystko wiesz. Pan wszystko wie i wiedział już wcześniej, powiedział Piotrowi, tak będzie, a Piotr mówi, nie, ja się nie zaprę. Potem się to stało, no i wiemy. Ty wszystko wiesz, ty wszystko wiesz. On wszystko wie, a jednak Bóg, który jest miłością, Jezus Chrystus, który jest miłością, w ten szczególny sposób przychodzi ze swoim światłem, które bywa, że jest sądem dla mnie czy dla ciebie. Może dzisiaj, kiedy słuchasz Bożego Słowa, aby ta światłość, której ciemność nie może przemóc, właśnie ją usunęła. Przez Jego moc, dzięki Jego ofierze na krzyżu Golgoty. Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś owieczki moje. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga i powiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną, pójdź za mną. Kolejny raz mówi do Piotra, pójdź za mną. Może dzisiaj kolejny raz jest jakaś rezygnacja. Może jest właśnie ta ucieczka, bo coś złego zrobiłeś, stało się w twoim życiu. Powiedziałeś, albo nie zrobiłeś, powinieneś zrobić. Przyjdź do tego. Ucieczka nic nie rozwiąże, tylko pogorszy sytuację. Zwróć się do tego, który jest światłem, który jest miłością, który jest życiem, który pokazuje ci, jak jest, a wszystko to wziął na siebie, wziął na siebie, wziął na siebie, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie był potępiony, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I to dotyczy, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, który jesteś tu obecny, która jesteś tu obecna. Każdego z nas, każdego z nas. Powstańmy, pomodlimy się. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty tak cudownie działasz w naszym życiu, że przyciągasz nas bliżej i bliżej do siebie, że jesteś światłem. Nie tylko dla naszych nóg, gdzie mamy iść, co mamy robić, ale to światło przenika do tych najgłębszych miejsc naszego wnętrza, naszego serca. I dziękuję Ci, że dzieje się to także teraz, kiedy szczerze stoimy przed Tobą, kiedy szczerze zgadzamy się z Tobą, kiedy nie uciekamy, nie zagłuszamy, nie wypieramy tego, co złe, co grzeszne, ale pozwalamy, aby Twoje światło to osądziło, oświeciło, i abyśmy, wierząc, że Ty to wziąłeś na krzyż Golgoty i zapłaciłeś tą najwyższą cenę swojego życia przez śmierć i przelaną krew, mogli doznawać przemiany przez Twoją miłość i moc, doświadczać Twojego cudownego działania, błogosławieństwa, pokoju, radości. Dziękuję Ci, że czynisz to w nas, w naszych sercach, abyśmy byli ambasadorami tej wspaniałej, dobrej nowiny, że uczyniłeś to dla każdego człowieka. Niech Tobie, Panie Jezu, będzie chwała, cześć, uwielbienie i dziękczynienie. Amen.